teraz wyobraźcie sobie Alpy, prawdziwe Alpy, okolice Zurichu. Zachód słońca, piękny zachód słońca. No, nic piękniejszego i bardziej kiczowatego nie można sobie wyobrazić. I ta natura, wszędzie dookoła natura. I jest tam on, Lenin. I ona, zakochana w nim młoda komunistka, która chciałaby mu oddać swoje dziewicze serce, a nawet nie tylko serce. I tylko czeka, aż przyszły wódz rewolucji wreszcie wyzna jej to uczucie. I chyba nastąpił ten dzień. On w końcu zabiera ją na spacer. Są w tych Alpach. Chwyta ją za rękę, patrzy jej prosto w oczy i mówi: ależ nam brużdżą ci przeklęci mieńszewicy. Co mają wspólnego mieńszewicy ze 100 dniami rządu Donalda Tuska? O tym wszystkim zaraz opowiem. Będzie o zasługach Tuska, ale też o jego winach. Zapraszam.
Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy.
W tej pięknej scence, o której opisałem, zresztą scence autentycznej, Lenina i komunistki w Alpach, jest wszystko, co nam będzie dzisiaj potrzebne. Bo mamy zawiedzione nadzieje, i to zawiedzione nadzieje i młodych, i kobiet. No, w tym wypadku dwa w jednym. Mamy też wielką i ślepą miłość. W końcu ta dziewoja i tak pozostała komunistką. Miłość okazała się silniejsza niż zawiedzione oczekiwania. Ale mamy też coś bardzo charakterystycznego dla polityków, wszelkich polityków, czyli takie szukanie winnych, zwalanie winy na przeciwnika. Oto mieńszewicy, czyli ci, którzy powinni być z nami bolszewikami, no ale nie są. To wszystko to ich wina. Oni nam właśnie brużdżą według Lenina. Ten dzień, to 100 dni, przypada właśnie dzisiaj, bo jakkolwiek zwycięska koalicja lubi się nazywać koalicją 15 października, no to rząd powstał 13 grudnia, no więc w związku z tym możemy się pogodzić. Koalicja jest koalicją 15 października, ale rząd jest rządem 13 grudnia. A dlaczego te 100 dni jest takie ważne? Właściwie dla niczego. Ono po prostu jest jakąś taką symboliczną datą. Już wiadomo, jak ten rząd będzie działał. Już wiadomo, co raczej zrobi, a czego raczej na pewno nie zrobi. Mniej więcej wiadomo, czego się po nich można spodziewać. I jedna rzecz. Każdy z Państwa doskonale wie, czy temu rządowi się coś udało, czy się nie udało. Każdy to czuje, każdy ma na ten temat swój pogląd. Dlatego ja dzisiaj narażę się wszystkim, z dziką rozkoszą zresztą, nie będę ukrywał. To znaczy, jednym się narażę, bo moje pochwały będą za mało pochwalne, a drugim się narażę, że w ogóle chwaliłem, tak samo z krytyką. Jak ośmieliłem się krytykować ten rząd, pokazując, że czegoś nie zrobił, albo dlaczego tak słabo. Rzeczywistość jest nieco bardziej skomplikowana, spróbuję swoje opinie ograniczać do pokazania konkretów. Ale najpierw nie konkret, tylko coś jednak w rodzaju opinii. Otóż 13 grudnia, równo 100 dni temu, został zaprzysiężony rząd. I ten rząd nazywam trochę na własny, ale też jak się okazuje na państwa użytek, grupą rekonstrukcyjną. Bo to jest troszkę taka grupa rekonstrukcyjna. Ten rząd składa się ze starych wyjadaczy. Ci, którzy spodziewali się, że to oto przyjdzie nowa ekipa pod wodzą doświadczonego premiera, musieli się je zawieść. A inni chyba nie mieli takich oczekiwań. I nawet nie chodzi o to, że tam są byli ministrowie, bo w końcu kto ma być w rządzie, jak nie byli także ministrowie, jak nie doświadczeni politycy. To nie jest kadra, w której się nagle pojawia debiutant, chociaż i tutaj jest debiutant ministrem finansów, jest pan Domański, człowiek, który nigdy nigdzie wcześniej w polityce się nie pojawił. Mówię o tym, że to grupa rekonstrukcyjna, dlatego że trzon tego rządu stanowią ludzie, których Tusk dobrze zna i z którymi współpracuje od dawna. W poprzednim rządzie ministrem spraw zagranicznych był Radosław Sikorski, to i w tym rządzie jest. W poprzednim rządzie bardzo ważnym ministrem spraw wewnętrznych i administracji był Bartłomiej Sienkiewicz, to teraz dostał odcinek kultury, dlatego że tam potrzebne były szybkie, ważne, zdecydowane zmiany. Tomasz Siemoniak był wicepremierem i ministrem obrony. Teraz daliśmy mu służby specjalne. To nawet nie o to chodzi, że Kosiniak-Kamysz był również ministrem, wtedy był ministrem spraw społecznych, teraz jest polityki społecznej, a teraz jest ministrem obrony. Ważne jest też to, że najbliższe zaplecze, Paweł Graś, szef gabinetu Tuska, to człowiek, który z nim podróżuje od zawsze. Był z nim tu w rządzie, pojechał do Brukseli i znów wrócił. Jest także bardzo mało znany Maciej Berek, człowiek, który odpowiada za to, że prace rządu przebiegają sprawnie, że mają przebiegać sprawnie, że no będzie ktoś, kto ogarnie to, żeby te wszystkie ustawy się tam pojawiły, żeby wszystkie sprawy urzędowe były dopięte, no żeby po prostu premier nie musiał się takimi duperelami zajmować. Od tego ma swojego człowieka i to również jest człowiek, który w rządzie był. To jest zaplecze, to są ludzie, którzy tworzą ten rząd. Od niektórych od razu się mówi, to już być może teraz warto też powiedzieć, że odejdą do Parlamentu Europejskiego. Wybiera się nie tylko Bartłomiej Sienkiewicz, wybiera się Borys Budka, wybiera się być może, ale także na stanowisko komisarza, Radosław Sikorski, paru innych też chciałoby, no w końcu, któż by nie chciał się tak poświęcać za te 4 razy więcej siana niż w Polsce. W każdym razie oni sobie być może pójdą, być może nie pójdą, ale mówimy o tym rządzie, który jest, którego 100 dni właśnie omawiamy. I tu jedna rzecz, jedna uwaga. Najostrzej krytykują rząd Tuska ci, którzy i tak na niego nie głosowali. Najbardziej rozczarowani niezrealizowaniem obietnic są ci, którzy wcale nie chcieli, żeby on jakiekolwiek realizował. To jest mniej więcej tak, jak z tym, że najwięcej reform Kościoła chcą ci, którzy do tego Kościoła i tak nie chodzą. Stare, znane i sprawdzone. Jak patrzy na rząd Tuska reszta, do tego jeszcze dojdziemy. I jeszcze jedna uwaga, zanim przejdziemy do najważniejszego, czyli omawiania po kolei tego, co się temu rządowi udało, a co jeszcze nie, albo co w ogóle nie. Bardzo trudno jest rozliczać ten rząd, bo on ma 2 znakomite wymówki. Pierwsza wymówka, wspominał o niej zresztą trochę samokrytycznie sam Donald Tusk, to, że no nie wszystko możemy, bo wiecie, mam gorset, ale jak się go pozbędę, mówił Tusk, no to wtedy już się nie będę mógł tłumaczyć. Ten gorset nosi swoje imię i nazwisko, to jest oczywiście Andrzej Duda. Można się nim zawsze posłużyć jako takim parawanem. No nie mogłem tego zrobić, nie mogłem, chociaż bardzo chciałem, no bo wiadomo, bo Duda, on i tak by zawetował, on i tak jest przeciw. Są takie rzeczy, w których im to nie przeszkadza, ale jak można zawsze na kogoś zwalić winę, to chętnie z tego skorzystamy. Bo takie jest zbójeckie prawo każdego rządu, to też od razu powiedzmy. Nie dalej jak wczoraj podczas mojej porannej rozmowy w Radiu RMF, moim gościem był Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego, jeden z liderów Lewicy. I on uznał, że w ogóle jakakolwiek próba rozliczania tego rządu to jest manipulacja. Dlaczego? Ano dlatego, że jego, człowieka Lewicy, nie mogę przecież pytać o 100 konkretów Platformy, no bo on nie jest z Platformy. Nie mogę go też pytać o 12 gwarancji trzeciej drogi, no bo on nie jest z trzeciej drogi, tylko jest z Lewicy. Ale nie mogę go też pytać o program Lewicy, bo to jest w końcu rząd koalicyjny i to wina naszych koalicjantów, że czegoś, co my chcielibyśmy dać, nie ma. No właśnie, bo to jest to cudowne, zbójeckie prawo każdego, podkreślmy, każdego rządu, który chętnie wypnie pierś po ordery, nawet jeżeli na nie nie zapracował, ale za to każdą porażką obarczy tamtych. Donald Tusk jako jeden z największych sukcesów wymienił 800+. Nie pomyliliście się. 800+, czyli ustawę, którą wymyślił, przygotował i przegłosował jeszcze rząd Morawieckiego. No ale za Tuska zaczęło się wypłacanie, więc Tusk chętnie stanie się tym dobrym wujem, który te pieniądze sam chętnie z własnych da.
Przez te 3 miesiące zrobiliśmy więcej niż jakikolwiek rząd wcześniej w historii III Rzeczpospolitej.
Tak postępowali jego poprzednicy, tak postępuje on, a podejrzewam, że i następcy też tak będą robić. No dobrze, tośmy się nagadali, a teraz to, na co być może niektórzy czekali, czyli konkretnie o 100 konkretach. Te 100 konkretów ocenimy według bardzo prostej zasady. Tak, nie albo facebookowo. To skomplikowane. Pierwsze, wprowadzimy finansowanie in vitro, zrobione i to zanim powstał rząd. Jest. Drugie, łatwy w obsłudze i czytelny system rezerwacji wizyt u lekarza. Nie ma. Nul. Konkret trzeci. Bon na profilaktykę i leczenie stomatologiczne dla dzieci. Nie ma. Konkret czwarty. Obniżymy podatki. I to jest bardzo ciekawe. To jest właśnie to słynne wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych. Czyli każdy, kto zarabia 5 tysięcy miesięcznie, do 5 tysięcy miesięcznie, rzecz jasna brutto, byłby zwolniony z podatku. No i co? No i pstro. Tłumaczą się, że nie można było do tego budżetu wpisać. Po pierwsze, można było, bo nie można nakładać w trakcie roku dodatkowych obciążeń. Ale dodać ludziom pieniądze można, więc można to było teoretycznie zrobić. Mówią, że nie ma pieniędzy. Rozumiem, nie ma, ale można by to było więc zrobić w ten sposób, że to będzie od przyszłego roku. Ale i na to chyba nie ma szans. No cóż, nie ma i już. Następne. Przedsiębiorcy zapłacą podatek dochodowy dopiero po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconej faktury. Niezrealizowane. Szóste. Podniesiemy pensje nauczycieli o co najmniej 30% i nie mniej niż 1500 zł brutto. No dobrze, to jest zrealizowane. Troszkę się zawahałem, bo oczywiście są nauczyciele, którzy twierdzą, że to wcale nie jest całe 30%, że trochę mniej. Ale dobra, zgódźmy się, nie wchodźmy w szczegóły nadmierne. Zrobione. To jest zresztą coś, czym się najchętniej chwalą, że podwyżki dostanie budżetówka i dostała już być może, ale jeszcze ich no, nie mają na koncie. No i dostaną nauczyciele. 30% więcej dla nauczyciela to jest poważna zmiana. Nauczyciele zadowoleni, nawet jeśli czekali na nieco więcej. Największy sukces, pod którym podpisuje się zarówno Trzecia Droga, która tego chciała, Lewica, która miała też to w swoim programie, no i oczywiście Koalicja Obywatelska. Ten punkt zrealizowano. Lecimy dalej. Siódmy. Wprowadzimy drugą waloryzację emerytur i rent, gdy inflacja będzie przekraczała 5%. No i tu właśnie możemy powiedzieć, to jest skomplikowane. Nie wiemy. Będzie, nie będzie, zobaczymy. Ale zgodnie z intencjami tych, którzy składali te obietnice. Jak będzie inflacja, to wtedy będziemy mogli sprawdzić, czy tę obietnicę spełnili, czy nie. Lecimy dalej. Zlikwidujemy tak zwaną pułapkę rentową, czyli osoby niepełnosprawne będą mogły sobie dorabiać. Nie, nic z tego. Albo renta, albo praca. Dochodzimy do punktu 9, czyli czegoś, co wywołuje ogromne emocje, największe spory. Aborcja. Aborcja do 12 tygodnia ciąży będzie legalna, obiecywał Donald Tusk. Nawet złożono projekty ustawy w tej sprawie, ale te projekty jeszcze nawet nie trafiły do żadnej komisji. Mało tego, jeszcze się nimi Sejm nie zajął. No oczywiście tutaj winny jest marszałek Hołownia, ten niedobry, okropny Hołownia, który nie chce, żeby to było teraz robione, no ale umówmy się, gdyby bardzo, bardzo zależało na tym Tuskowi, to byłoby to zrobione. To debata na ten temat odbyłaby się wcześniej. No ale nie jest, więc aborcji nie ma. Co zresztą wywołuje gniew wielu kobiet i to jest jeden z tych postulatów, na które rzeczywiście akurat wyborcy Platformy liczyli. No ale zobaczymy. O ile to było skomplikowane, to następny punkt, punkt 10, jest bardzo prosty. Zapewnimy prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie. Proste, bo tu nie trzeba niczego robić, żadnej ustawy zmieniać. Ale nie ma. 11. Darmowe badania prenatalne. To skomplikowane, bo pełny dostęp. Co to znaczy pełny dostęp? To skomplikowane. Badania prenatalne i tak niby były darmowe. I tak niby je można było zrobić. Więc pozostańmy przy tym, że to skomplikowane. Antykoncepcja awaryjna bez recepty to punkt 12. Tabletka dzień po. Ustawa była. Prezydent powiedział, że zawetował, ale mówią, że i tak to zapewnią. Czyli odhaczone, że zrobione. Punkt 13. Obietnica Platformy, którą złożył osobiście Donald Tusk, babciowe. Czyli 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem. Nie ma. Punkt 14. Od razu mówię, że to skomplikowane, bo z tym wyłączaniem najcenniejszych przyrodniczych obszarów leśnych z wycinki jest pewien kłopot. Z jednej strony oni mówią, że tu już, o proszę, to wyłączyliśmy. Niektórzy ekolodzy mówią, że to za mało. Zostawmy więc, pójdźmy tu na kompromis. To skomplikowane. Zatrzymamy niekontrolowany wywóz nieprzetworzonego drewna z Polski. Najchętniej powiedziałbym, że to skomplikowane, ale eksport drewna do Chin został zablokowany, więc uznajmy, że załatwione. Dobrze? No, żebyśmy nie byli takimi skrupulantami. Załatwione. 16. Zlikwidujemy fundusz kościelny. Nie. 17. i 18. to religia w szkołach. Miała być wykreślona ze świadectw, no albo tylko na pierwszą lub ostatnią lekcję. Miało być to, jak rozumiem, zapewnione przez rząd. Nie. Nie załatwione. 19. Zasiłek pogrzebowy miał wzrosnąć do 150% płacy minimalnej, czyli od lipca będzie to 6450 zł. Obecnie to 4000. Pisze w konkrecie Platforma. Wczoraj usłyszałem zapowiedź pani minister Dziemianowicz-Bąk, że to będzie nawet nie 6400, tylko 7000, ale to tylko zapowiedź. Jeszcze nie ma żadnego dokumentu w tej sprawie, więc pozostańmy przy tym, że to skomplikowane. W tym wypadku nie do końca z ich winy, no bo czekamy do lipca. Co najmniej połowa, czytamy w konkrecie numer 20, strategicznych produktów żywnościowych w sklepach musi pochodzić z Polski. Nie zrobione. Zniesiemy zakaz handlu w niedzielę. Jedni by się ucieszyli, inni zawyli, ale punkt numer 21 został niezrealizowany. Tego nie ma. Zamęczyłem was jeszcze trochę. Chcemy, żeby to było po kolei. Bo dochodzimy do czegoś, co jest bardzo ważne i wywołujące największe emocje, czyli do rozprawienia się z PiS-em. Tutaj należy powiedzieć, że formalnie punkt numer 22 brzmi, że przed Trybunał Stanu trafi prezydent, były premier, trafi były wicepremier Jacek Sasin, trafi Zbigniew Ziobro i szef NBP Adam Glapiński. To nie zostało zrealizowane. O tym, że Glapiński ma trafić, słyszymy na razie tylko z ust premiera i jeszcze nikt z nich nie trafił. Ale, i to jest bardzo ważne, bo mamy też punkt 23, złożymy wnioski do niezależnej od politycznionej prokuratury o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej następujących osób. I tutaj bardzo wielu z tych ludzi nie pociągnięto do odpowiedzialności karnej w żaden sposób, to znaczy nie ma żadnych wniosków do prokuratury o ściganie Kaczyńskiego, Szumowskiego, Cieszyńskiego, Macierewicza i tak dalej. Co jest? No jest, są zarzuty dla Piotra Wawrzyka i jego współpracowników, a dokładnie jednego z MSZ-u za aferę wizową. No i tylko tyle, bo Jacek Kurski, Adam Niedzielski to też nie. Nie wiem, jak to określić. Zostańmy więc przy tym, że to skomplikowane, no bo tam jeden z 10 zrobione, no. Pozostałych 10 nie. Ale teraz co ważne? Dlatego, że to pokazuje zresztą, że to był postulat bardzo ważny dla znacznej grupy tych, którzy głosowali na tę koalicję. Bardzo wielu ludzi miało tak serdecznie dosyć PiS-u, tak serdecznie dosyć, że najchętniej widzieliby ich wszystkich w więzieniach. Tymczasem do więzienia trafiło tylko dwóch, prawda?
Uwolnić posłów! Uwolnić posłów!
Tutaj ich wywożą!
Cóż obserwujemy? Obserwujemy oczywiście sceny związane z zatrzymaniem i odtransportowaniem do więzienia dwóch byłych posłów. Mówię byłych, bo w tej chwili nie są, chociaż to czy mandat im wygasł, czy nie, jest elementem sporu prawników. Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Ci dwaj panowie poszli do więzienia, bo 20 grudnia, tydzień po powstaniu tego rządu, sąd ostatecznie skazał ich za sprawę sprzed 20 lat, za przekroczenie uprawnień. I oczywiście tu znowu jest spór, czy ten sąd miał prawo, czy nie miał prawa, ale to była taka wisienka na torcie w tych wszystkich rozliczeniach rządu, to było na razie najważniejsze. Oczywiście, jak wiemy, prezydent ułaskawił ich po raz drugi, obaj nie siedzą w więzieniu, no ale za to trafią przed komisje śledcze, na razie powstały 3, ale politycy Platformy i pozostałych partii mówią, że być może będą kolejne. Konkrety od 24 do 26 dotyczą zmian w aparacie w wymiarze sprawiedliwości. Mieliśmy uwolnić sądy od politycznych wpływów. No to skomplikowane, bo jedni mówią, że uwolniono, inni mówią, że nie uwolniono. Próbują coś zrobić. Okej, niech będzie tu skomplikowane. 25. Zlikwidujemy neo-KRS. Otóż to jest jasne. Nie zlikwidowano Krajowej Rady Sądownictwa za zasiadanie, w której pobierają politycy nowej władzy jak najprawdziwsze pieniądze. Po kilkanaście tysięcy miesięcznie wpada za to, że zasiadają w ciele, które sami uznają za nielegalne. Niezły myk. Rozdzielimy funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, to konkret numer 26, niezrealizowany. Rozliczymy komendanta głównego policji, którego, bo ten jeden już nie jest komendantem głównym policji, a nowy dopiero co został mianowany, więc niezrealizowany. Rozliczymy kierownictwa jednostek policji, w których dochodziło do nagminnego nadużywania władzy. Gdzie? Czy ktoś poniósł konsekwencje, kogoś skazano, kogoś wyrzucono z pracy. No jeśli zwalniają ludzi, to w ramach normalnego obsadzania swoimi ludźmi ważnych stanowisk. Ale nie, nikogo nie rozliczono. Nikt nie został postawiony w stan oskarżenia, nikomu nie postawiono zarzutów nawet, czyli nie. Odhaczamy negatywnie. Punkt numer 29 jest bardzo ciekawy. Zapewnimy finansowanie z Unii na obronę polskiej granicy z Białorusią. Zlikwidujemy szlak przemytników przechodzących z Bliskiego Wschodu przez Białoruś do Polski, dalej Unii. Tu muszę powiedzieć, że to skomplikowane i tak to odhaczmy, dlatego że rzeczywiście ku przerażeniu niektórych nadal Polska praktykuje tak zwane pushbacki, czyli złapanych przy granicy dżentelmenów, bo to głównie mężczyźni, którzy nielegalnie przeszli przez granicę, odstawia się na tę granicę i przepędza z powrotem na Białoruś. Czyli jest dokładnie to samo, co było. No ale rzeczywiście próbują. Obiecali zlikwidować szlak. Wiecie, to jest niesprawdzalne. Więc zostańmy przy tym, że to skomplikowane. Zniesiemy limity NFZ w lecznictwie szpitalnym. Jezus Maria, ile ja już takich obietnic słyszałem. Nic. Stworzymy powiatowe centra zdrowia zapewniające powszechny i równy dostęp do diagnostyki. Nie powstało ani jedno. Nie ma. Dzięki odblokowanym środkom unijnym zwiększymy dostępność lekarzy geriatrów. Nie ma. Wprowadzimy urlop dla przedsiębiorców, 1 miesiąc wolny od składek. Nie ma. Ma być podobno. No więc jak? Skomplikowane czy nie ma? Janek, co zrobić? Janek pokazuje, że nie ma. No dobra, ale to jakby co to na Janka. 34. Już 1/3 za nami. Ryczałtowy system rozliczania składki zdrowotnej. Ach, i to jest właśnie to, gdzie muszę powiedzieć, to skomplikowane, bo właśnie nad tym trwają prace. Trzecia droga PSL powiedziały, że nunu, po naszym trupie to musi wrócić, a Platforma mówi, ale więcej pieniędzy na zdrowie to by się przydało. Więc tu będzie zawarty jakiś zgniły kompromis, więc powiedzmy, Janku, zgodzisz się to skomplikowane. Tak jest. Pomożemy mikroprzedsiębiorcom. Chodzi o to, żeby zasiłek chorobowy musiał płacić ZUS. No. Nie ma. Ograniczymy czas kontroli przedsiębiorstw do 6 dni w skali roku. Nie. No, żadnego przepisu w tej sprawie nie ma. No być może w praktyce tak będzie, ale na razie nic na piśmie nie ma. Zaproponujemy, a to jest bardzo ciekawe, posłuchajcie bowiem, konkret numer 37. Nie jest napisane, że zniesiemy podatek od zysków kapitałowych, czyli podatek Belki. Nie. Jest napisane, uwaga, zaproponujemy zniesienie. No ale nawet tego nie ma, bo nie zaproponowano. Czyli nul. Obniżymy VAT dla sektora beauty. No jeszcze nie, choć niektórym by się przydało. Następne trzy konkrety, 39, 40, 41 dotyczą osób niepełnosprawnych. 39, bon opiekuńczy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia nie ma. System usług asystenckich dla osób niesamodzielnych nie ma. Uwaga, 41, złożymy gotowy projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej, jest. Co prawda niektórzy także niepełnosprawni to krytykują, ale dobra. Nie mówimy teraz, czy to dobre, czy złe, tylko czy zrobione, czy nie. Zrobione. 42. Odpolitycznimy szkoły. Natychmiast wycofamy przedmiot HIT. Nie wycofali? Wprowadzimy praktyczne, a nie ideologiczne podstawy programowe, podręczniki i tak dalej, i tak dalej. Nie ma. 43. To dalej szkoła. Dzieci będą uwolnione od ciężkich plecaków. W każdej szkole postawimy indywidualne szafki dla dzieci. No nie ma indywidualnych szafek, nie ma nawet tych komputerów dla tych dzieciaków, nie ma. 44, ciągle szkoła. Rozpoczniemy proces przechodzenia edukacji na system jednozmianowy, a od 1 września 2025, czyli przyszłego roku, polskie podstawówki będą działały w takim systemie. Nic się nie wydarzyło, nie ma, choć oczywiście nie wiadomo, czy będą, czy nie będą, no ale na razie nie rozpoczęli. Czyli mówię, zamiast to skomplikowane, mówię, nie ma. Zlikwidujemy prace domowe w szkołach podstawowych. To bardziej skomplikowane, bo obiecali i mówią, że będzie. No ale jeszcze konkretów nie ma. Janku, ale zgódźmy się, że tutaj damy im ptaszek do góry, tak? Nawet Janek się zgodził. Nawet Janek, znany antyrządowy Janek się zgodził. Czyli tak, tak jedną ręką, nie że dwa, tylko jedną ręką. 46 jest bardzo proste. Wprowadzimy ustawę o związkach partnerskich. Nie ma. Żadnej ustawy nie ma. Tak jak aborcji nie ma, tak tutaj nawet nie ma żadnego projektu ustawy. No. Podniesiemy kwotę świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Nie podniesiemy, a w każdym razie nie podniesiono dotychczas. Nie ma. Natychmiast przystąpimy, czy tam w konkrecie numer 48, do realizacji polityki antyprzemocowej. I przyznam, że trochę zgłupiałem. No bo co to ma oznaczać? Znaczy, jakiej polityki antyprzemocowej? Znaczy, bo to PiS wprowadził taką ustawę, która zmieniała definicję tam przemocy w rodzinie, ale to już było dawno, czyli nie chodzi o to. To o co chodzi? No, że przemocy będziemy przeciwdziałać, no wszyscy przeciwdziałają przemocy, więc napiszmy to skomplikowane, albo napiszmy, że Mazurek jest idiotą i nie rozumie prostego tekstu. Więc zgódźmy się na razie na facebookowe to skomplikowane. 49. Przywrócimy finansowanie telefonu zaufania. Przywrócono. Nie do końca, ale niech będzie. Przywrócono. Jest. Janek, jest. Najlepszy jest numer 50. Odwołamy Mikołaja Pawlaka z funkcji Rzecznika Praw Dziecka i powołamy na to stanowisko osobę, dla której dobro dzieci będzie priorytetem. Dlaczego to najlepsze? Bo Mikołajowi Pawlakowi i tak kończyła się kadencja. Więc oni go nie odwołali, ale już nie jest Rzecznikiem Praw Dziecka. To prawda. No, czy nowa rzeczniczka praw dziecka jest osobą, dla której dobro dzieci będzie priorytetem? No, deklaratywnie na pewno tak. Więc napiszmy tak, zrealizowane. Zapewnimy społeczny nadzór nad lasami. Gdzie? Jak? Nie ma. 52 to ciągle lasy. Chodzi o rozliczenie partyjnych namiestników PiS za rabunkową gospodarkę leśną. Nikogo nie rozliczono. Nie ma. 53. To już nie lasy, tylko rzeki. Będą monitorowane. Ma być czysta Odra. Wdrożona. No i w ogóle będą oczyszczać ścieki. Nic się na razie nie zmieniło. Nie ma nowych przepisów, pieniędzy na to. Czyli powiem tak. Wierzę w szczere chęci, ale konkretów nie ma. 54 jest bardzo dobre, bardzo dobre. To trochę jak z tym Mikołajem Pawlakiem. Przeczytam wam pierwsze zdanie. Wprowadzimy zakaz finansowania z pieniędzy publicznych działalności gospodarczej, diecezji, parafii, zakonów i innych elementów gospodarczych kościołów i związków wyznaniowych. Słuchajcie, dotychczas to też było zakazane. Tego nie było. Oczywiście finansował PiS bardzo chętnie rozmaite remonty. Dawał czasami nawet na budowę kościoła, tylko nazywając to, jak w przypadku kościoła Miłosierdzia na Wilanowie, nazywając to pieniędzmi na muzeum, bo tam jest też muzeum. No więc wprowadzimy zakaz czegoś, czego i tak nie można było robić. To dość ciekawe. Tacy biznesmeni jak Tadeusz Rydzyk powinni sobie radzić bez pieniędzy pochodzących z podatków obywateli. No ale zgódźmy się, że to skomplikowane, bo pieniądze nadal mają iść na cele charytatywne, humanitarne, na cele naukowe, oświatowo-wychowawcze. Czyli może damy, ale mniej. To skomplikowane. 55. Wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy będzie uregulowana przez samorządy. 55. Nie ma. 56. Niezrealizowane. 57. Skończymy z wycinką drzew w miastach. Przejdźcie się po Warszawie. Tną pod te tory na Ursynów, na Wilanów. Tną jak cieli. Niezrealizowane. Uruchomimy program budowy nowoczesnych targowisk w każdym mieście. W moim mieście tego na pewno nie zrobili. Myślę, że w waszych miastach też nie. Nie ma. 59. Projektu też nie ma. 60. Uwaga. Odbudujemy polską tradycję hodowli świń. Powiem tak. Świń ci u nas pod dostatkiem. Ale czy to zasługa tego rządu? Nie ośmieliłbym się tak powiedzieć. Więc powiedzmy, że to skomplikowane. 61. Rolnicy protestują. 61. Nie ma. 62. Nie ma. 63. Dla odmiany nie ma. 64. Daniela Obajtka jeszcze nie ma. Afer nie rozliczono. Też nie ma. 65. To skomplikowane. Minister Siemoniak właśnie zapowiedział, że ujawni listę osób nielegalnie podsłuchujących i wydających te nielegalne decyzje o podsłuchiwaniu, ale za moment. No to powiedział, że już na dniach. No powiedzmy, że to skomplikowane. No. Albo w trakcie, jak tam chcecie to nazwać. 66. Odzyskamy publiczne środki od przestępców. Nie ma. 67. Przedstawimy akt oskarżenia wobec funkcjonariuszy MSZ odpowiedzialnych za korupcję. Tak, to zrobione. 68. Zwolnimy wszystkich członków rad nadzorczych i zarządów spółek Skarbu Państwa. To się właśnie dzieje. Przeprowadzimy nowy nabór w transparentnych konkursach. O mój ty Jezu. Powiedzmy, że to skomplikowane, bo pierwsze się zgadza, drugie kompletnie nie. Więc ja nie wiem, 50-50, więc tak jedną ręką, że tak, albo że tak. To skomplikowane. To ostateczna decyzja. Bez telefonu do przyjaciela, to poproszę. 69, niezrealizowane. 70, niezrealizowane. 71, dla odmiany, niezrealizowane. 72, jakaś kontrola była, efektów nie znamy. Nie ma białej księgi. Powiedzmy, że 50-50, no. No może jeszcze raz, no, ja bym chciał im to uznać. Janek?
Dla mnie skomplikowane, bo już zaznaczyłem.
Janek już zaznaczył, że to skomplikowane. Dobrze. 73. Przedstawimy program modernizacji polskiej armii. Nie, tego nie zrobiono. 74. Będzie rozporządzenie o ochronie polskiego munduru. Nie ma go, a w każdym razie nikt o nim nie słyszał. Nie ma. 75. Kopuły europejskiej nie ma, ale czy to jest wina tego rządu? No, nie wiem. Powiedzmy, że to skomplikowane. Zaznaczmy, to skomplikowane. Ostateczna odpowiedź, to skomplikowane. 76. Nie, nie ma. 77. Nie ma. 78. Tak, największy sukces tego rządu. Uzyskamy pieniądze z funduszy unijnych. No, czy wrócimy do grupy decyzyjnej w instytucjach europejskich, to jest zupełnie inna sprawa. Ale tak, pieniądze z KPO przyszły i to jest największy sukces. Jak się patrzy na wyniki badań, to z tego Polacy są najbardziej zadowoleni. No, jak tu się nie cieszyć? Płacimy pieniądze, płacimy składki, mieliśmy dostać te pieniądze, PiS tego nie załatwił, PiSu już nie ma, pieniądze są. Tak jest, zrealizowane. 79 nie ma, zerowego VAT-u na transport publiczny, czyli 80 też nie ma. 81 CPK. Cóż ja mam wam powiedzieć? Oni nie weryfikują projektu CPK, bo audytu jeszcze nie ma, dopiero zaczynają go robić. Ale zatrzymali nie tylko wywłaszczenie, ale i wszystko. Tak, to zrobione. Więc niech będzie, że tak, że świetnie, to jest wasz sukces. Nie ma CPK i nie będzie. 82. Powołamy Ministerstwo Przemysłu z siedzibą na Śląsku. Na razie powołaliśmy Minister Przemysłu z siedzibą na Śląsku. Jeszcze ministerstwa nie ma, ale pracujemy nad tym. Niech będzie, uznajemy. Język śląski zostanie uznany za język regionalny. No, ma zostać. Już jest, ale tak trochę. Powiedzmy, że niech będzie. Tak, zrealizowane. 84 nie ma. 85 nie ma. 86 ciągle energetyka nie ma. 87 to bardzo ważne. Zamrozimy ceny gazu dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych na poziomie cen z 2023 roku. Ani gazu, ani energii. Nie. Wzrosną te ceny. Nie ma. 88. To skomplikowane. Tak zostawmy. 89. Nie ma i jakby było, to dopiero by się działo. Bo tu jest konkret mówiący o tym, że przedstawimy szczegółowy plan transformacji, który umożliwi ograniczenie emisji CO2, uwaga, o 3/4, o 75% do 2030 roku. Więc tego nie ma, ale powinniśmy odetchnąć z ulgą. 90 nie ma. 91 program kredytu 0%. Nie ma, już wiadomo, że nie będzie. 92 dopłaty na wynajem. Nie ma. 93 10 miliardów na rewitalizację i remonty pustostanów. Nie ma. 94 tak. Żadne prawicowe organizacje pieniędzy już nie dostaną. Tu słowa dotrzymali. Czas na ostatnią szóstkę, 95. Ułatwimy organizacjom pozarządowym pozyskiwanie środków prywatnych, tworząc system zachęt. Nie ma. Za to dla odmiany 96 też nie ma. 97 też nie ma. Ale za to 98 również nie ma. Słuchajcie, dwa ostatnie to czysty miód. Odpolitycznimy i uspołecznimy media publiczne. Pamiętacie, jak je odpolityczniali? Wyłączyli TVP Info na kilka dni. Odpolityczniali je, włażąc tam za pomocą silnego pana i ekip milicyjnych. I tak odpolitycznili, że zamiast jednej propagandy jest druga, tylko nudna. No to jest kpina, a nie odpolitycznienie, więc nie, nie ma 99. Czy zniesiemy cenzurę nałożoną na polską kulturę? No oczywiście, że to wszystko jest dalej tak, jak było. Cenzura personalna, czyli obsadzanie instytucji kultury osobami podległymi władzy. A kim oni teraz obsadzają instytucje kultury? Nie ma. Uff, zakończyliśmy 100 konkretów Platformy. Ostateczny werdykt naszego osobistego, autorskiego, kanałowo-zerowego przeglądu 100 obietnic Tuska jest następujący. 14 zrealizowano, 68 nie zrealizowano, 18 to skomplikowane. Ponieważ to rząd koalicyjny, warto przynajmniej wspomnieć o najważniejszych obietnicach pozostałych partii. Ja mam najważniejsze obietnice Lewicy przed sobą. 300 tysięcy mieszkań wybudowanych w ciągu 5 lat. I Lewica obiecywała, że co roku będzie na to wydawane od 20 do 25 miliardów złotych. Nie zrealizowano. 8% PKB na służbę zdrowia? No oczywiście nie ma. Czas pracy 35 godzin tygodniowo? No nie ma. Pensja minimalna miała zostać podniesiona? Nie została. Nie ma. Mamy coś cudownego, coś dla niektórych z was. 1000 zł dla studenta. Nie ma. Bezpłatne obiady dla ucznia? Nie ma. Bezpłatne bilety na komunikację miejską oraz bezpłatne bilety na całą komunikację publiczną, ale tylko w wakacje. To dla uczniów. Też nie ma. Z tych najważniejszych obietnic Lewicy w zasadzie nie zrealizowano nic, no może poza jednym, czyli tymi podwyżkami dla nauczycieli. No ale to już Platforma zainkasowała i mówiła, to dzięki nam. A teraz mam przed sobą, uwaga, 12 gwarancji trzeciej drogi. Niektóre z nich brzmią cudownie, bo trudno zrozumieć, o co chodzi na przykład w gwarancji numer 5. Państwo jako uczciwy pracodawca. Albo w gwarancji kobiety do przodu. Że przepuszczać je trzeba, czy jak? Ale mówiąc poważnie, z tych, które bardzo łatwo zweryfikować, mamy punkt pierwszy. Dobrowolny ZUS. Nie ma żadnego dobrowolnego ZUS-u. A marszałek Hołownia powiedział nawet, że nigdy tego nie obiecywaliśmy.
Nikt nigdy formalnie w trzeciej drodze, zawierając koalicję, nie obiecywał nikomu dobrowolnego całkowicie ZUS-u.
Proponujemy dobrowolny ZUS.
Jedziemy dalej z tymi 12 gwarancjami. Bardzo dobra gwarancja numer 3. Mieszkanie w dobrej cenie oraz akademik za złotówkę. Nie ma i nie będzie. Rodzinny PIT. To bardzo wiele rodzin, które są zwłaszcza wielodzietne, by jakoś tak uratowało, pomogłoby im, prawda? Im więcej dzieci, tym mniejszy PIT. Nul, zero, nie ma. A cała reszta jest na tyle enigmatyczna, że w zasadzie można by powiedzieć jedno wielkie, to skomplikowane. Słuchajcie, no skoro jak widać z liczb średnio im wychodzi ta realizacja postulatów, to dlaczego im nie spada? Dlaczego Platforma, Trzecia Droga czy Lewica utrzymują dość wysokie poparcie? Tu się nic specjalnie nie zmieniło, a jeśli już, to na ich korzyść. Mam swoją teorię. Oprócz jednej jedynej rzeczy, jaką jest pozyskanie pieniędzy z KPO, które za sukces tego rządu uważasz ponad 60% ankietowanych, to tak naprawdę całą resztę zawdzięczają radykalnej niechęci Polaków do PiS-u. Mam takie wrażenie, graniczące z pewnością, że temu rządowi bardzo pomaga PiS. PiS zajął się sobą, swoimi fantastycznymi rozliczeniami, które prowadzi w takim znanym nam, takim specyficznym, takim ich stylu, pełnym arogancji, pełnym takiego zadufania, że wszystko, co robimy, jest najlepsze, a jeśli coś nie wyszło, to tylko komunikacja, czytaj propaganda. PiS nie wyciągnął żadnych wniosków, PiS się niczego nie nauczył i ciągle ludzi straszy tym samym, co dotychczas. Więc trudno się spodziewać, żeby w 100 dni po odejściu z rządu PiS-u ludzie zatęsknili za PiS-em. I nie! O dziwo, drogi PiS-ie, nikt za wami nie tęskni. Wbijcie to sobie do głów, że to nie wynika z tego, że Polacy tak bardzo kochają rządy Platformy. Ponad połowa Polaków nie jest zadowolona z tempa wprowadzania tych obietnic. Ale to, że jesteśmy niezadowoleni z obietnic Platformy, my Polacy, to nie oznacza, że chcemy was. Otóż nie, nie chcemy. To widać. Dowiecie się tego przy kolejnych wyborach, jeśli mi nie wierzycie. Powiedzmy sobie szczerze, nikt nie głosował na Tuska dlatego, że oczekiwał spełnienia tych obietnic. Ludzie głosowali na Tuska dlatego, że mają tak naprawdę serdecznie dosyć PiS-u. I tego PiS-u nie ma. Jest Tusk. I to jest największą zaletą dla wszystkich zwolenników tego rządu. Nie mam poczucia, tak jak mówiłem, by kogokolwiek te moje wywody przekonały. Nie. Ja wiem dobrze, że każdy ma swoje zdanie, czy Tusk jest dobry, czy zły. A jeśli zły, to jak bardzo zły. A jeśli dobry, to czy wspaniały, czy tylko dobry. Bo to wynika z naszych absolutnie oczywistych poglądów politycznych. I to się nie zmieni. Natomiast to, co chciałbym, by się jakoś zmieniło, to byśmy starali się oceniać polityków chłodno, tak jak oni na to zasługują. Polityka to nie jest cały nasz świat. 100 dni Tuska to nie jest 100 najważniejszych dni naszego życia. To po prostu 100 dni kolejnego rządu. I ten rząd kiedyś też minie. Więc ani nie jest tak strasznie, ani nie jest tak wspaniale. Ja mam swoją cenę, państwo mają swoje, każdy ma inną. I bardzo dobrze, i tego się uczmy. To się nazywa pluralizm. I cieszmy się tym, bo naprawdę byłoby strasznie, strasznie nudno, gdybyśmy wszyscy musieli myśleć tak samo. Dzięki, do zobaczenia.
Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.